Natarczywość tych rzekomych znajomków jest tak zaczepna, że człowiek pozbawiony obozowej, wilczej wprawy jakoś nie potrafi się opędzić. Nie myśl, że będąc nawet pracownikiem amerykańskiej ambasady, nazwiskiem, dajmy na to, Alexander Dolgan, nie zostaniesz aresztowany w biały dzień na ulicy Gorkiego obok centralnego telegrafu. Nieznajomy twój przyjaciel rzuci się w twoją stronę, przepychając się przez tłum, szeroko otwierając zaborcze ramiona. — Sasza! — krzyknie, z niczym się nie kryjąc. — Stary byku! Ileż to lat, ile zim! A chodźmyż na bok, żeby ludziom nie włazić w paradę. A na boku, przy samym chodniku, już zatrzymuje się auto. Minie kilka dni i TASS z gniewem stwierdzi we wszystkich gazetach, że koła zbliżone nic nie wiedzą o zniknięciu Aleksandra Dolgana. A co to za sztuka? Nasi mołojcy łapali w ten sposób ludzi w Brukseli. Tak schwytano Żorę Blednowa. A cóż dopiero w Moskwie. Trzeba jednak wyrazić organom zasłużone uznanie. Podczas gdy dziś przemówienia i sztuki teatralne wydają się, podobnie jak konfekcja damska, dziełem jednej sztancy, rodzaje aresztowań cieszą swoją rozmaitością. Odprowadzają cię na bok w fabrycznej portierni, gdzie dopiero co pokazałeś przepustkę i już jesteś złapany. Biorą cię ze szpitala wojskowego z temperaturą 39 stopni, Hans Bernstein, i lekarz nie sprzeciwia się temu, a spróbowałby się sprzeciwić. Biorą cię wprost ze stołu operacyjnego, po operacji rany żołądka, Worobiew, inspektor okręgowego Wydziału Oświaty w roku 1936. I ledwie żywego, okrwawionego, pakują do celi, wspomnienia Karpunicza. Starasz się, Nadia Lewicka, o widzenie ze skazaną już matką, dają ci je, a okazuje się, że to konfrontacja i aresztowanie. Zapraszają cię w sklepie gastronom do działu zamówień i tam cię aresztują. Zostajesz aresztowany przez wagabundę, który na wszystkie świętości zaklinał się, żebyś mu pozwolił przenocować pod twoim dachem. Zostajesz aresztowany przez montera, który przyszedł sprawdzić licznik. Aresztuje cię rowerzysta, który potrącił cię na ulicy, konduktor w pociągu, kierowca taksówki, rachmistrz kasy oszczędności i bileter w kinie. Każdy z nich cię aresztuje i dopiero po niewczasie możesz sobie obejrzeć głęboko schowaną legitymację koloru bordo. Czasem aresztowanie wydaje się jakąś grą. Tyle zainwestowano w niezbędnej pomysłowości i sytej energii, a przecież ofiara i tak by nie stawiała oporu. Czy agenci operacyjni chcą w ten sposób uzasadnić potrzebę swoich funkcji i swojej liczebności? Jak się zdaje, wystarczyłoby rozesłać wszystkim upatrzonym króliczkom po wezwaniu, a już one same o wyznaczonej godzinie, co do minuty, pokornie staną z tłumoczkiem pod czarną bramą Urzędu Bezpieczeństwa, aby zająć swoją część powierzchni mieszkalnej we wskazanej celi. Zresztą kołchoźników tak właśnie bierze się pod klucz. Czy to warto jechać nocą i szukać jakiejś chaty po bezdrożach? Wzywa się jednego z drugim do rady gromadzkiej i tam go się już zabiera jak swojego. Czarnoroboczych wzywa się do fabrycznego kantoru. Rzecz jasna, każda maszyna ma swoją zdolność przepustową, nie przełknie więcej niż potrafi. W trakcie pękających w szwach od nadmiaru lat 1945-46, kiedy ciągnęły jeden za drugim kolejowe eszelony het z Europy i trzeba było je wszystkie naraz pochłonąć i wyprawić do gułagu, nie było już miejsca na tę luksusową grę. Sama teoria porządnie wyleniała, powyłaziły rytualne piórka i uwięzienie dziesiątków tysięcy wyglądało jak mizerny apel. Stoją sobie ich moście ze spisami, z jednego pociągu wywołują, pakują do drugiego i to wszystko. W ciągu kilku dziesięcioleci aresztowania polityczne miały u nas tę osobliwą cechę, że podlegały im osoby, które nie popełniły żadnej winy i właśnie dlatego nie myślące o żadnym oporze. Wytworzyło się powszechne poczucie osaczenia, szerzyło się przekonanie w warunkach systemu paszportów i meldunków, dosyć słuszne zresztą, że przed GPU NKWD nie sposób uciec. I nawet kiedy epidemie aresztowań dochodziły do zenitu, kiedy ludzie idąc do pracy co dzień żegnali się z rodziną, bo nie byli nigdy pewni, czy wrócą wieczorem, nawet wtedy prawie nie próbowali uciekać. W rzadkich tylko wypadkach wybierali samobójstwo. O to właśnie chodziło. Bezrogi baran wilkowi najmilszy. Powodem tego było też niezrozumienie mechanizmu epidemii. Organy nie miały zwykle ściślejszych kryteriów wyboru, kogo aresztować, kogo oszczędzić. Chodziło tylko o wykonanie planu ilościowego. Wykonać go można było w zawczasu przewidzianym trybie. Można też było korzystać z zupełnego przypadku. W 1937 roku do kancelarii NKWD w Nowoczerkasku przyszła jakaś kobieta z pytaniem, co zrobić z nienakarmionym niemowlęciem, dzieckiem jej aresztowanej sąsiadki. Poczekajcie tu, obywatelko, powiedziano jej. Zaraz wyjaśnimy. Po 2 godzinach czekania zabrano ją z kancelarii do celi. Trzeba było osiągnąć zaplanowaną cyfrę. Nie starczało już agentów na rozjazdy po mieście, a ta się sama zgłasza. I odwrotnie. Po Andrzeja Pawło, Łotysza mieszkającego pod Orszą, przyszło NKWD. Pawło nie otworzył, wyskoczył przez okno, udało mu się uciec i pojechał prosto na Syberię. I chociaż mieszkał tam pod własnym nazwiskiem, a z dokumentów wynikało jasno, że meldowany jest w Orszy, jednak nigdy nie siedział, nigdy nie był wzywany przez organy, nigdy nie padło nań podejrzenie. Istnieją przecież 3 zakresy ścigania – ogólnopaństwowy, republikański i okręgowy. Prawie połowa aresztowanych w trakcie epidemii nie doczekałaby się rozesłania listów gończych dalej niż do granic okręgu. Człowiek włączony do planu z przyczyn przypadkowych, na przykład w wyniku sąsiedzkiego donosu, łatwo mógł być zastąpiony przez kogoś innego. Jak Andrzej Pawło, tak samo inni, którzy przypadkiem natrafili na oblawę albo na kocioł w czyimś mieszkaniu, a mieli dość odwagi, by zaraz uciec, jeszcze przed pierwszym przesłuchaniem, nigdy nie byli ścigani ani pociągani do odpowiedzialności. Kto zaś czekał sprawiedliwości, nie ruszając się z miejsca, ten dostawał wyrok. I prawie wszyscy, przytłaczająca większość, tak się właśnie zachowywali. Małodusznie, bezradnie, jak skazańcy. Z drugiej strony jest prawdą, że NKWD pod nieobecność poszukiwanego dawało jego bliskim zakaz wyjazdu. Nic nie kosztowało, rzecz jasna, zaliczyć sobie obecnych w zamian tego, co uciekł. Powszechny brak winy rodzi powszechną bezczynność. A może cię wcale nie wezmą. Może jakoś cię to ominie. A. J. Ładyżyński był wychowawcą klasy w szkole w prowincjonalnym miasteczku koło Griff. W 1937 roku podszedł do niego na rynku jakiś chłop i przekazał mu czyjeś słowa takiej treści. Aleksandrze Iwanowiczu, wyjedź stąd, jesteś na liście. Ale Ładyżyński został. Przecież cała szkoła na mnie się trzyma i ich własne dzieci u mnie się uczą. Przecież nie mogą mnie aresztować. Po kilku dniach już był za kratą. Nie każdemu jest dane, jak Wani Lewickiemu, rozumieć już w wieku lat 14, że każdy uczciwy człowiek powinien pójść w końcu do więzienia. Teraz siedzi tatuś, a jak dorosnę, to mnie też wsadzą. Wsadzili go, gdy miał 23 lata. Większość gnuśnieje, wpatrzona w iskierkę nadziei. Skoro jesteś niewinny, to za co mogą cię w ogóle wsadzić? To byłaby omyłka. Już cię wloką za kołnierz, a ty wciąż sam się zaklinasz. To omyłka, na pewno się zorientują i wypuszczą mnie. Innych wsadzają w masie, to też zdaje się nie mieć sensu, ale i tu u każdego oddzielnie jest miejsce na podejrzenia, a może tamten właśnie trafił nie z przypadku, bo ty to już bezwzględnie jesteś bez winy. Wciąż jeszcze uważasz organy za instytucję podporządkowaną ludzkiej logice. Jak się zorientują, to wypuszczą. Po co więc próbować ucieczki? Na co więc opór? Przecież pogorszysz tym tylko swoją sytuację. Sam im nie pozwolisz pojąć ich własnej omyłki. Co tam opór? Nawet ze schodów zbiegasz na paluszkach, bo tak ci kazano, żeby sąsiedzi nie słyszeli. jak to potem w obozie człowieka piekło. A co, gdyby każdy agent, idąc nocą łapać ludzi, nie był pewien, czy wróci żywy i musiał zawsze żegnać się z rodziną? Gdyby podczas masowych obław, na przykład w Leningradzie, kiedy za kraty szło ćwierć miasta, ludzie nie siedzieli po swoich norach, mdlejąc z lęku przy każdym trzaśnięciu bramy, przy każdym kroku na schodach. Gdyby zrozumieli, że teraz nie mają już nic więcej do stracenia i zabrali się żwawo do urządzania w sieniach swoich domów zasadzek z siekierami, młotkami, pogrzebaczami, z czym popadło. Wiadomo przecież, że te nocne gadzki nie przychodzą w dobrych zamiarach, więc nie omyli się człowiek, dając w łeb zbójowi. Albo taka suka z samotnym szoferem, co już czeka na ulicy. Odstawić by ją jak najdalej, albo przebić gumy. I wreszcie, czemu tu się właściwie sprzeciwiać? Że zabrano ci pasek, albo że kazano stanąć w kącie, albo że musisz wyjść za próg swojego domu? Aresztowanie składa się z drobnych wypadeczków, z rozlicznych drobnostek. Żadna z nich nie jest jakby warta sporu. A nadto myśli aresztowanego krążą dookoła wielkiego problemu. Za co? A dopiero wszystkie te drobnostki razem składają się nieubłaganie na proces aresztowania. Zresztą, bo to mało się dzieje w duszy świeżego aresztanta, już to jedno warte jest całej księgi. Mogą tam być uczucia, których nigdy byśmy się nie domyślili. Kiedy w 1921 roku aresztowano 19-letnią Eugenię Dojarenko i trzech młodych czekistów grzebało w jej pościeli i w komodzie z bielizną, dziewczyna zachowywała się spokojnie. Nic tam nie ma, niczego więc nie znajdą. I nagle wzięli w ręce jej intymny pamiętnik, którego nawet matce nie mogłaby pokazać. Otóż czytanie jej zwierzeń przez obcych, wrogo nastawionych chłopaków, boleśnie ją zraniło niż cała łubianka z jej kratami i lochami. I u wielu innych ludzi te prywatne uczucia i skłonności, którym aresztowanie zadaje cios, mogą okazać się silniejsze niż lęk przed więzieniem albo względy polityczne. Człowiek nieprzygotowany wewnętrznie na gwałt zawsze jest słabszy od gwałciciela. Nieliczni tylko mają tyle rozumu i śmiałości, aby zorientować się z punktu. Dyrektor Instytutu Geologicznego Akademii Nauk, Grigoriew, gdy przyszli po niego w 1948 roku, zabarykadował się i 2 godziny palił papiery. Czasami aresztowany czuje przede wszystkim ulgę i nawet radość, ale to zdarzało się głównie w okresie epidemii aresztowań. Kiedy naokół zabierają jednego po drugim, takich jak ty, a ciebie omijają, wciąż jakoś zwlekają, przecież to wyczerpuje, to dręczy człowieka. I nie tylko wątłego duchem, gorzej od wszelkiego więzienia. Organy rychło nie doliczyłyby się kupy agentów i środków transportu i wbrew najlepszym chęciom Stalina, przeklęta maszyna musiałaby się zatrzymać. Zasłużyliśmy sobie po prostu na wszystko, co później nastąpiło. Wasylij Własow, nieustraszony komunista, którego tu nieraz jeszcze wymienimy, odmówił ucieczki, jaką mu proponowali jego bezpartyjni pomocnicy, a zadręczał się tym, że wyaresztowano już całe kierownictwo kadyjskiego powiatu w 1937 roku. On zaś wciąż jeszcze był wolny, wciąż wolny. Mógł wytrzymać tylko cios frontalny. Cios nastąpił i Własow zaraz się uspokoił, a przez kilka pierwszych dni w więzieniu czuł się doskonale. Duchowny ojciec Irak z Boczarów w 1934 roku wyjechał do Alma-Aty, żeby tam nieść pociechę zesłanym wiernym. W tym czasie agenci trzykrotnie nachodzili jego mieszkanie w Moskwie z nakazem aresztowania. Kiedy wrócił, parafianki czekały już na dworcu z ostrzeżeniem. 8 lat przerzucali go wierni z jednej kryjówki do drugiej. To koczowanie tak zadręczyło popa, że kiedy go nareszcie w 1942 roku aresztowano, zaczął z radości głośno chwalić Pana. W tym rozdziale wciąż mówimy o podstawowej masie, o królikach, nie wiadomo za co wsadzanych za kraty. Ale w tej książce będziemy musieli jeszcze poruszyć sprawy tych, którzy także w naszym ustroju mogli być uznani za politycznych. Wiera Rybakowa, studentka, socjaldemokratka, marzyła na wolności o więzieniu izolacyjnym w Suzdalu. Jedynie tam mogła liczyć na spotkanie ze starszymi towarzyszami. Nikogo już nie było na swobodzie i lepsze ugruntowanie swojego światopoglądu. Eserka Katarzyna Olickaja w 1924 roku uważała się nawet za niegodną siedzenia w więzieniu. Przeszli przez nie przecież najlepsi ludzie Rosji. Ona zaś była jeszcze młoda i nic jeszcze dla Rosji nie zdążyła zrobić. Ale wolność też już jej nie wabiła. Tak też obie one poszły do więzienia z dumą i radością. A gdzie opór? Czemu żeście się nie opierali? Robią teraz wyrzuty ofiarom ci, których zostawiono w spokoju. A tak, sprzeciw powinien był zacząć się od razu, od samego aresztowania, ale się nie zaczął. I oto już cię prowadzą. Jeśli to dzień, to nadchodzi teraz nieuchronnie ta krótka, niepowtarzalna chwila, kiedy bez ostentacji, z twoją tchórzliwą zgodą, albo ostentacyjnie, z pistoletami w ręku, prowadzą cię przez tłum między setkami takich samych niewinnych i osaczonych. Ust nikt ci nie zamknął. I teraz powinieneś był krzyczeć, że jesteś aresztowany, że poprzebierane łotry wyłapują ludzi, że łapią ich na podstawie kłamliwych donosów, że trwa głuche polowanie na miliony obywateli. I słysząc takie krzyki wiele razy dziennie i we wszystkich dzielnicach miasta, może by twoi współobywatele nastawili uszu, może aresztowanie przestałoby być taką łatwą robotą. W 1927 roku, kiedy potulność jeszcze nie tak bardzo rozmiękczyła nasze mózgi, na placu Sierpuchowskim w biały dzień dwóch czekistów próbowało zaaresztować kobietę. Kobieta uczepiła się słupa latarni, zaczęła krzyczeć. Nie chciała ustąpić, zebrał się tłum. Trzeba było takiej kobiety, ale też trzeba było takiego tłumu. Nie wszyscy przechodnie odwracali oczy, nie wszyscy woleli przemknąć się cichcem. Dziarscy chłopcy od razu stracili rezon, bo nie potrafią pracować przy ludziach. Wsiedli do auta i ulotnili się. A kobieta powinna była od razu wsiąść w pociąg i wyjechać, ale wolała przenocować w domu, więc w nocy odwieziono ją na Łubiankę. Ale z twojego zaschniętego gardła nie wyrywa się żaden krzyk, a przechodzący obok tłum bierze i ciebie, i twoich oprawców za grupę przyjaciół na przechadzce. Ja sam nieraz miałem okazję do krzyku. 11 dnia po aresztowaniu trzej agenci Smiersza, zajęci trzema walizami trofeów bardziej niż mną, po długiej podróży już na mnie polegali, przywieźli mnie do Moskwy na dworzec białoruski. Nazywało się to speckonwoj, ale w istocie automaty przeszkadzały im tylko w dźwiganiu bardzo ciężkich kufrów. Był to łup nagrabiony w Niemczech przez nich samych i przez ich naczelników z kontrwywiadu Smiersz II frontu białoruskiego. Konwojowanie mojej osoby dało im pretekst do przekazania łupów rodzinom w głębi ojczystego kraju. Czwartą walizkę dźwigałem sam, bez żadnej ochoty. Były w niej moje dzienniki i utwory, dowody rzeczowe w mojej sprawie. Nikt z tej trójki nie znał miasta. Moim zadaniem więc był wybór najkrótszej drogi do więzienia. Ja sam miałem zaprowadzić ich na Łubiankę, gdzie dotąd nigdy nie byli. Myliłem ją zresztą z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Po dobie spędzonej w kontrwywiadzie mojej armii, po trzech dobach w kontrwywiadzie frontu, gdzie współwięźniowie już mnie oświecili, co do oszustw i pułapek śledztwa, gruźb, bicia, co do tego, że kogo zamkną, tego już nigdy nie wypuszczą, co do nieuchronnego przydziału dychy, cudem wyrwałem się na świat Boży i oto już 4 dni rozjeżdżam jak wolny i otoczony wolnymi, chociaż grzbiet mój leżał już na zgniłej słomie obok kubla, chociaż oczy moje widziały już sponiewieranych i pozbawionych snu. Uszy słyszały już słowa prawdy. Usta kosztowały już więziennej bryi. Czemu więc milczę? Czemu nie powiem wszystkiego oszukanym ludziom w ostatniej mojej chwili, gdy jeszcze mogę otwarcie z nimi gadać? Milczałem w polskim mieście Brodnicy, ale tam może nikt nie rozumie po rosyjsku. Nie krzyczałem ani razu na ulicach Białego Stoku, ale może to wszystko Polaków nie obchodzi. Ani słowa nie wymówiłem na stacji Wołkowysk, ale ludzi tam było przymało. Jak gdyby nigdy nic, maszerowałem z tymi rozbójnikami po peronach Mińska, ale dworzec tam był jeszcze rozbity. A teraz prowadzę za sobą agentów Smiersza do krytego białą kopułą górnego okrągłego westybulu stacji białoruska średnicowa moskiewskiego metra. Stacja zalana jest elektrycznym blaskiem i z dołu w górę płyną ku nam dwoma równoległymi ciągami ruchomych schodów dwa gęste rzędy mieszkańców Moskwy. Wydaje się, że wszyscy oni patrzą na mnie. Nieskończonym łańcuchem stamtąd, z głębi nieświadomości pną się aż pod lśniącą kopułę, tu do mnie, po jedno chociaż słowo prawdy. Czemuż to więc milczę? A każdy ma zawsze dobry tuzin gładkich powodów, żeby się nie poświęcać i uważać, że to słuszne. Ludzie mają jeszcze nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży i boją się swoim krzykiem pogorszyć sprawę. Przecież z tamtego innego świata nie dochodzą do nas wieści. Nie wiemy więc, że od chwili aresztowania nasz los jest przesądzony w najgorszy z możliwych sposobów i że pogorszyć go prawie nie można. Inni jeszcze nie dojrzeli do tych pojęć, które układają się w krzyk wśród tłumu. Przecież tylko rewolucjonista ma swoje hasła zawsze na wargach. Same rwą mu się z ust. A skąd ma je wziąć potulny, trzymający się na uboczu zjadacz chleba? On nie wie po prostu, co ma krzyczeć. Jest wreszcie rodzaj ludzi, których pierś zbyt jest pełna, których oczy zbyt wiele widziały, aby można było dać upust temu jezioru w kilku bezładnych okrzykach. A ja? Ja milczę z jeszcze jednego powodu. Bo tych ludzi wjeżdżających po stopniach dwóch wyciągów wciąż mi jeszcze za mało. Za mało. Tu mój lament usłyszą 200. Dwa razy po 200 ludzi. A co z 200 milionów? Roi mi się mgliście, że kiedyś jeszcze coś krzyknę tym całym 200 milionom. A tymczasem wyciąg nieubłaganie niesie mnie w dół, do piekieł, mnie, człowieka, który nie otworzył ust. Milczę jeszcze, gdy idziemy przez Ochotny Riad. Ani krzyknę koło metropolu. Nie poderwę rąk na Golgocie Placu Łubiańskiego. Moje aresztowanie miało charakter chyba najlżejszy z możliwych. Nie wyrwało mnie ono spośród bliskich, nie oderwało od miłego sercu życia domowego. Był herlawy zachodni luty, kiedy areszt zagarnął mnie z wąskiej mierzei nad Bałtykiem, gdzie nasi oblegali Niemców, a może Niemcy naszych, i pozbawił tylko znajomego dywizjonu oraz obrazu 3 miesięcy wojny. Dowódca brygady wezwał mnie na punkt dowodzenia, poprosił ni stąd, ni zowąd o pistolet. Oddałem mu go, nie podejrzewając żadnego podstępu. Nagle spośród oficerskiej świty stojącej w napiętym bezruchu w kącie wybiegło 2 z kontrwywiadu, kilkoma susami przemierzyło izbę i czworgiem rąk, naraz sięgnąwszy do gwiazdki na czapce, do epoletów, do pasa i do torby polowej, zakrzyczało: "Jesteście aresztowani!" Palący sztych przebił mnie od ciemienia do pięt i nie znalazłem mądrzejszej odpowiedzi jak: "Ja? Za co?" Chociaż to pytanie pozostaje zawsze bez odpowiedzi, rzecz niesłychana, dostałem ją. Warto o tym wspomnieć, bo to zbyt już niepodobne do naszych obyczajów. Kiedy ci ze Smiersza przestali mnie obmacywać, gdy zabrali mi razem z torbą moje pisemne wynurzenia polityczne i zafrasowani, że szyby drżą od niemieckiej kanonady, już mnie popychali z przynagleniem do drzwi, nagle rozległ się twardy głos zwrócony do mnie. Tak, przez tę głuchą bruzdę wyrytą między tymi, co zostali, a mną, wyciosaną ciężarem słowa aresztowany, przez tę dźwiękoszczelną zonę dzielącą zadrzumionych od reszty świata, przebiły się nieprawdopodobne słowa Kombryga. Sołżenicyn, wróćcie tu. Zrobiłem w tył zwrot na miejscu. Wyrwałem się z rąk agentów i już stałem przed Kombrygiem. Znałem go mało. Nigdy nie zniżył się do zwykłej rozmowy ze mną. Wyraz jego twarzy kojarzył mi się zawsze z rozkazem, zleceniem, gniewem. Ale teraz ta pełna skupienia twarz rozjaśniła się. Czy wstydem za swój wymuszony udział w brudnej sprawie, czy porywem, aby wznieść się ponad wieczną rutynę żałosnego posłuchu? Przed 10 dniami z worka, gdzie został jego dywizjon artyleryjski, 12 ciężkich dział, wyprowadziłem w stanie prawie nienaruszonym moją baterię zwiadu. I oto teraz on miałby mnie się wyrzec przez jakiś świstek papieru z pieczątką? — Czy macie — zapytał z naciskiem — przyjaciela na pierwszym froncie ukraińskim? — Nie wolno! Nie macie prawa! — krzyknęli na pułkownika kapitan i major kontrwywiadu. Sztabowa świta w kącie skuliła się z przestrachu, jakby bojąc się podzielić ciężar niesłychanej nieostrożności Kombryga. A panowie z politwydziału, szykując się już do zestawienia materiału na temat dowódcy. Ale ja już domyśliłem się, ile trzeba. Zrozumiałem od razu, że aresztowany jestem za korespondencję z moim szkolnym kolegą i wiedziałem, skąd mi grozi niebezpieczeństwo. A gdyby Zachar Grigoriewicz Trawkin na tym poprzestał? Ale skąd? Coraz bardziej prostując się wewnętrznie, coraz czystszy we własnych oczach wstał zza biurka, w tamtym poprzednim życiu nigdy nie wstawał na mój widok, wyciągnął do mnie rękę ponad zoną zarazy, póki byłem wolny, nigdy mi jej nie podawał, i nie puszczając mojej dłoni, podczas gdy świta nie miała ze zgrozy, z nagłym cieplem w surowej zwykle twarzy powiedział, nieulękły, dzieląc słowa: życzę wam szczęścia, kapitanie. Nie byłem już kapitanem, lecz zdemaskowanym wrogiem ludu. Każdy bowiem aresztowany jest u nas już w chwili ujęcia całkowicie zdemaskowany. A więc życzył szczęścia wrogowi. Dygotały szyby. Niemieckie pociski szarpały ziemię 200 metrów od nas, przypominając tym, że coś podobnego nie mogło się zdarzyć tam w głębi kraju pod pokrywą uregulowanego bytowania, że to możliwe tylko w zasięgu bliskiej i równającej wszystkich śmierci. Zadziwiające. Można jednak być człowiekiem. Trawkin wcale nie poniósł szwanku. Niedawno doszło pomiędzy nami do serdecznego spotkania. Zawarliśmy wreszcie znajomość. Jest generałem w stanie spoczynku i rewidentem Związku Łowieckiego. Nie jest to księga moich prywatnych wspomnień, dlatego nie będę opowiadał o bardzo zabawnych szczegółach mojego zupełnie nietypowego aresztowania. Tej nocy agenci Smiersza wpadli w desperację po daremnych próbach znalezienia kierunku na mapie. Nigdy zresztą tej sztuki nie znali i grzecznie mi ją wręczyli, prosząc o wskazanie szoferowi drogi do kontrwywiadu armii. Dowiozłem ich i siebie do tego więzienia i w nagrodę natychmiast zostałem wsadzony nie do celi, tylko do karceru. Tej rupieciarni niemieckiego chłopskiego obejścia, która pełniła obowiązki karceru, pominąć jednak nie można.